I oto co mówi Szczepan na temat Mojżesza. Powiada Szczepan, że wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Wynikałoby z tego, że jeśli chodzi o świeckie poznanie, poznanie mądrości ówczesnej cywilizacji, to Mojżesz ją posiadł na uniwersytetach egipskich. Bo przecież był synem córki faraona. Tego wszystkiego go ucz, a więc różnych rzeczy uczono go na uniwersytecie czy na uniwersytetach egipskich. Był wdrożony we wszelką mądrość. A więc był nauczony wielu, wielu rzeczy, wielu spraw. Źródła pozabiblijne powiadają, że Mojżesz był jednym z najzdolniejszych generałów na służbie faraona. Że faraon się nim posługiwał, gdy chciał pokonywać inne armie. Ale zdumiewające, że nie wpadł na to, żeby wprowadzić grupy domowe. Żeby wprowadzić to, co mu potem radził Jetro. Może to tak być, może to nie musi tak być. Ale to może tak być, że ta forma pracy poprzez grupy domowe, a więc pierwowzór grup domowych, była zarezerwowana tylko dla ludu Bożego. Że armie ani społeczeństwo Egiptu nie przyszło na to, jak mówimy. Nie mieli tego poznania, ponieważ ten rodzaj służby, ten rodzaj pracy, ten sposób, ta forma była zarezerwowana dla ludu osobliwego, wybranego, dla ludu Bożego. Dlatego Bóg oświecił teścia Mojżesza, żeby przyszedł do Mojżesza i otworzył mu oczy na to, czego on nie poznał na uniwersytetach ani innych uczelniach Egiptu. A zatem, gdy czytamy owo wydarzenie, tym, którzy nie byli w ostatnią środę, przekazuję, że jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale od 1 do 27 wiersza. Gdy o tym czytamy, to zauważamy tam właśnie ten podział na grupy. Pamiętacie, jak powiedział Jetro? Podziel ludzi na dziesiątki, a więc 10 i nad nimi ustanów lidera. Lidera, który będzie przewodził tej dziesiątce. Potem 5 takich dziesiątek niech ma z kolei swojego lidera, pięćdziesiątnika. Dalej 2 pięćdziesiątki niech mają swojego lidera, a więc setnika. A potem z kolei niech 10 dziesiątek ma swojego lidera, czyli tysięcznika. Dobrze policzyłem? 10 setek, tak. Ma swojego, tak, swojego lidera. 20 pięćdziesiątek niech ma swojego lidera. A więc widzicie, to piramidalne. Na czele Mojżesz jako przywódca, jako lider, a potem ta piramida schodząca niżej, 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 niżej. Jeśli się ma 10 osób, to można być blisko nich. Jeśli się ma 1000 osób, jest to niemożliwe. Mojżesz nie mógł być blisko wszystkich, ponieważ miał coś, ileś tam różne liczby, ale miał na pewno ponad 1000. Nie mógł być bliżej, blisko wszystkich. Ale ten dziesiętnik miał możliwość być przy każdym z nich, wiedzieć nawet co jadł na śniadanie, wiedzieć co go boli, wiedzieć co go cieszy, wiedzieć wszystko. No 10 osób to nie 1000 osób. Wtedy każdy mógł być dopilnowany, każdy mógł być wysłuchany, każdy mógł być skorygowany, każdy mógł być pogłaskany, każdy mógł być zachęcony, bo to 10 to 10. No to już nie jest taki problem. A zatem widzicie, to jest coś, co wyszło z inicjatywy samego Boga. I my nie możemy powiedzieć, że my sobie bez tej formy pracy jakoś poradzimy. Powiadam jeszcze raz, nikt na świecie, choć były próby czynione, nie wymyślił niczego, co byłoby bardziej skuteczne pod wieloma względami niż grupy domowe. Ale ktoś może powiedzieć z was tak, no tak, ale my chcemy tak, że informacji z Nowego Testamentu. Nie tylko chcemy informacji na bazie tego, co powiedział Jetro, chcemy także widzieć, co Nowy Testament na ten temat ma nam do powiedzenia. Owszem, ma nam do powiedzenia i chciejcie otworzyć Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i wszystkim nam doskonale znany fragment od 41 wiersza. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 41 wiersza. Przeczytajmy ten fragment, przypatrzmy się tu życiu, jak jest w podtytule, życiu religijnemu zboru chrześcijańskiego, zboru w Jerozolimie. Od razu na wstępie chcę coś powiedzieć, z czym się absolutnie nie zgadzam. Kiedyś poproszono mnie, abym w gronie teologów powiedział co nieco na temat działalności zboru. I wtedy powiedziałem, że według mnie wzorem dla nas, dla współczesnego chrześcijaństwa, powinien być pierwszy zbór. Odpowiadałem dlaczego. Dlatego, że pierwszy zbór był kierowany przez apostołów, ludzi pełnych ducha. Dlatego, że w pierwszym zborze działali ludzie pełni ducha. Było wielu świadków ukrzyżowania, wylania Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Po tym spotkaniu podszedł do mnie jeden z teologów i mówi, że on się absolutnie ze mną nie zgadza. Zapytałem, a to dlaczego? A to dlatego, że pierwszy zbór stanowili prymitywni ludzie. Oni nie mieli wykształcenia teologicznego. Oni poza tym, no co, nie mieli tradycji przede wszystkim, tej wspaniałej tradycji, która dzisiaj jest znana i praktykowana. A więc nie możemy, mówi, wracać do prymitywizmu, skoro historia chrześcijaństwa wiele rzeczy nas nowych nauczyła. No więc ja się z taką postawą absolutnie nie zgadzam. Są źródła, do których trzeba wracać. Są wzorce, które trzeba naśladować. Są korzenie, do których trzeba wracać. I w moim przekonaniu do takim korzeniem, takim wzorcem, takim źródłem jest zbór, pierwszy chrześcijański zbór, ten nieskażony, bez odchyłek, bez skrzywienia, zbór, pierwszy apostolski chrześcijański zbór, który zaistniał po zesłaniu Ducha Świętego, zaistniał w Jerozolimie. I teraz czytajmy świadectwo odnoszące się właśnie do tego zboru. Od 41 wiersza, jak powiedziałem. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Ci, którzy przyjęli słowo, nie ci, których mamy chciały ochrzcić, albo ojcowie chcieli ochrzcić, ale ci, którzy przyjęli słowo. A przyjąć słowo, to trzeba być człowiekiem już rozumnym. Nieprawdaż? To trzeba kapować co nieco. To trzeba co nieco wiedzieć. A więc ci więc, którzy przyjęli słowo, a przyjąć słowo to nic innego jak wiara. Bo wiara przychodzi przez słuchanie słowa. Śmiem więc twierdzić, że ci ludzie nie tylko przyjęli słowo, ale także uwierzyli. Wierzyli, ponieważ słowo, pierwszy owoc, jaki rodzi, to wiara. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni. I ja to też akcentowałem na owym spotkaniu teologów. I widocznie to gryzło co niektórych w oczy, że nie chrzest jako pierwszy wymieniałem, ale ci, którzy przyjęli słowo. A więc przyjęcie słowa i wiara. I dalej czytamy, i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I teraz, 46 wiersz. 46 wiersz jest tutaj w tym momencie, w kontekście tego, o czym mówimy, bardzo pouczający. Bo zwróćcie uwagę, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni przy ulicy Lotniczej 19. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, do kaplicy, do zboru. Nie mieli kaplic, no bo nie mieli, bo dopiero zaczynali. Nie mieli innych możliwości, więc uczęszczali ciągle do świątyni. Ich gorliwość była tak wielka, że robili to codziennie. Codziennie uczęszczali do świątyni. Od nas tego nikt nie wymaga, my tego nie robimy. Od 1 listopada będziemy codziennie uczęszczać do świątyni, a oni codziennie uczęszczali jednomyślnie do świątyni. A teraz popatrzcie, czy myślicie, że na tym poprzestawali, że na tym kończyli, że to było wszystko, co robili? Nie, wyraźnie tu widać, że łamiąc chleb po domach, a więc schodzili się jeszcze gdzie? Po domach. Nie mogli się oczywiście wszyscy zmieścić w domu, no bo skoro 3000 się nawróciło na kazanie Piotra, no nie wyobrażam sobie takiego domu, w którym by się 3000 zmieściło. A znam tamtejsze domy, one były w zasadzie bardzo małe. To nie byli jacyś bogaci ludzie i te domy to były takie, te izby tam były takie małe, nieduże, no powiedzmy tutaj z tego można by było zrobić 3, a na dodatek tam jeszcze stała koza, a tam jeszcze, tak, proszę, kozy stały, tak, barany, a więc jakieś tam owieczki stały w tym, w każdym, więc gdzież by się te 3000 osób pomieścić mogły? W domu. Nie było to możliwe. Zbierali się więc w świątyni. Ale żeby być blisko siebie, żeby mieć fellowship, jak mówią Anglicy, społeczność, koinonia, żeby mieć koinonię, wspólnotę, to zbierali się jeszcze po domach. I tam łamali sobie chleb, i tam sobie spożywali, i tam sobie rozmawiali, i tam sobie siedzieli, i tam byli blisko siebie i tam się pewnie też o siebie modlili. No bo nie wyobrażam sobie, żeby opowiadali o Bin Ladenie, bo to było przecież niemożliwe naówczas. A zatem ich to w ogóle chyba nawet nie obchodziło, co tam, czy Cesarstwo Rzymskie, czy nie. Oni wiedzieli, że ich królestwo to nie królestwo z tego świata. Tego nauczył ich Pan, nasz Pan. I w związku z tym schodzili się łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Podoba się wam to? Mnie się to bardzo podoba. Nie dlatego, że nie miałbym co w domu jeść, ale to tworzyło taką atmosferę właśnie niesztywną, bo w grupach domowych będziemy zresztą o tym mówić. Trzeba za wszelką cenę unikać sztywności. Trzeba unikać takiego powtarzania nabożeństw niedzielnych albo środowych. Mądry lider doprowadza do takiej wolnej atmosfery, do takiej prostoty, do radości, radości i wesela. A zatem oni się po to schodzili po domach, przyjmowali pokarm. Ja myślę, że oni też mieli co jeść po domach, a mimo to tęsknili za społecznością domową. A więc coś na wzór naszych grup domowych. Na wzór grup domowych. I teraz popatrzcie, jaki był tego skutek. Jaki był tego owoc. Jaki był tego owoc. 47 wiersz powiada, że chwalili Boga, cieszyli się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Halleluja. No to jest fantastyczne. Ja nie wiem, czy ci ludzie, którzy codziennie byli dodawani, wszyscy się nawracali na tych codziennych zgromadzeniach w świątyni. Śmiem twierdzić, że było wielu takich, ale śmiem też twierdzić, że wielu tych, o których tu jest mowa, nawracało się na grupach domowych. Nawracało się, gdy się spierali po domach, na łamanie chleba, na modlitwy, na chwalenie Boga. Cieszyli się, radowali się, byli blisko, a jeśli przyszła tam jakaś osoba z zewnątrz, a nazywała się Sara, to gdy zobaczyła, jak ci ludzie się cieszą, jak ci ludzie chwalą Boga, to jej serce topniało jak wosk I także i ona przyłączała się do wyznawców Chrystusa, Mesjasza, Chrystusa, Pana. Halleluja. A więc widzicie, pojawiają się już tutaj w pierwszym zborze zalążki grup domowych. Gdy było ich tylko 120, nic nie czytamy o grupie domowej. Nic nie czytamy, ale gdy się liczba powiększyła do 3000, no to już trzeba było ten problem jakoś rozwiązać. I okazuje się, że wpadli na ten trop Jetry, na sposób Jetry i zaczęli wprowadzać spotkania po domach. Szybciutko, chciałbym także zauważyć, że również w innych miejscach Bożego Słowa jest mowa o zborach w domu, o zgromadzeniach w domu, o wspólnotach w domu. Dzieje apostolskie, 16 rozdział na przykład. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, wiersz 40. 16 rozdział, wiersz 40. Czytamy, że gdy zaś wyszli z więzienia, tu chodzi o Pawła i Sylasa, wstąpili do Lidii, a więc do jej domu, a ujrzawszy braci, dodali mu otuchy i odeszli. Spotkali w jej domu braci, a więc spotkali tam jakieś zgromadzenie w jej domu. Więc w domu Lidii odbywały się spotkania. Nie wiem, może nie mieli jeszcze wtedy kaplicy, a w każdym razie tam była jakaś grupa ludzi wierzących, która się zbierała w domu. A w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 16 rozdziale, list apostoła Pawła do Rzymian, 16 rozdział, od 3 do 5 wiersza, czytamy tu o dwóch osobach. I Paweł je pozdrawia i coś także ważnego stwierdza. List Pawła do Rzymian, 16 rozdział, 3 do 5. Pisze Paweł tak: pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, społeczność, która jest w ich domu, zbór, który jest w ich domu. Czyli tu znowu nakierowuje nas Słowo Boże na trop, że w domu tych dwojga odbywały się spotkania. Podobnie w liście do Filomona, w drugim wierszu, także jest mowa o zborze, który był w domu. No cóż, ja tak się zastanawiam, no bracia starsi mogą potwierdzić, brat Andrzej, brat Paweł, brat Janek, skąd my wychodzimy dzisiaj jako 500-osobowy zbór? Z nieba spadliśmy w takim składzie, jak dzisiaj jesteśmy? Skąd my wychodzimy? Gdzie są nasze korzenie? W domach. Przeczytajcie sobie historię zboru w Wapienicy, a wcześniej jeszcze w Jaworzu. I okaże się, że początki rozpoczęło się wszystko w domu. Ktoś otworzył swój dom. Przychodziło najpierw tam ileś osób, 2, 3, może 4, może tylko jedna rodzina. Czytali Pismo Święte, modlili się, a Bóg zaczął dodawać. My nie musimy oczywiście wracać do tamtego momentu, ale możemy przecież to samo rozpocząć w naszych domach. W naszych domach może to samo, jeśli ktoś otworzy swój dom i będą się ludzie schodzić, to Bóg jeden wie, czy w Bielsku nie powstanie następny zbór na bazie tej grupy. Następny zbór. Nasycimy miasto najpierw grupami domowymi, daj Boże, zborami. Dlaczego tylko jeden kościół może mieć na każdej ulicy swój kościół? Dlaczego my nie możemy mieć? A co to, my jesteśmy z innej planety? Musimy chyba zacząć myśleć trochę inaczej niż tylko nasza maleńka garstka. A więc widzicie, jeśli byśmy się tak zastanawiać chcieli, to dojdziemy do wniosku, że to, co się od czego my się wywodzimy, skąd myśmy jakby wyszli, gdybyśmy szli tak dalej, dalej w przeszłość, gdzieś do roku 1920, 20 któregoś tam, to byśmy się znaleźli w grupie domowej w Jaworzu. Choć ona się wtedy tak nie nazywała, mniejsza o nazwę, ale tak było. A zatem, drogie siostry, drodzy bracia, to nie jest coś nowego, to jest coś, co było praktykowane już w Starym, w Nowym Testamencie. I od czego praktycznie rozpoczynał się każdy zbór? A jak się zbór w Ustroniu zaczyna? Czy nie od takiej grupy, choć nie nazywała się grupą domową? A jak się zbór w Ujsołach, który co prawda nie istnieje, zaczynał? A zbór w Cieszynie? Wszystkie zbory zaczynały się od jakiejś mniejszej grupy. Ale potem się rozrastały, powiększały i powstały zbory. A więc jeśli chcemy, aby nasz zbór mógł się rozwijać, żeby powstawały z naszego zboru nowe zbory, kolejne zbory, musimy myśleć, bardzo poważnie myśleć o grupach domowych. Jakie są, może zadajmy sobie pytanie, relacje między grupami domowymi a nabożeństwami ogólnymi? Bo niektórzy uważają, że im wystarczą nabożeństwa w niedzielę i w środę. Jak to się ma, jeśli chodzi o grupy domowe? Popatrzcie, mówimy o tym, że Kościół to jest budowla, to jest dom. Że Kościół to jest dom, a więc Kościół jest przyrównany do domu. Choćby w tych dwóch miejscach, gdzie dwaj budowniczowie budowali, jeden na piasku, drugi na skalę. A to jest myśl o Kościele. I tak oto mają się grupy domowe do nabożeństw ogólnych. Fundament to wierzący, to nasza osobista społeczność z Bogiem. Tej osobistej, kochani, naszej społeczności z Bogiem nic nam nie powinno, nie może zastąpić. Ani grupa domowa, ani zbór. Zbory są silne wtedy, jeśli my jesteśmy silni w Panu. Tego nam nic nie może zastąpić. Jeśli uważacie, że wystarczą wam tylko niedzielne i środowe nabożeństwa, to jest złe myślenie. Fundament wszystkiego, fundament naszego życia to jest nasza osobista społeczność z Bogiem. Będziemy o tym mówić, że jeśli nie spędzamy czasu z Panem w modlitwie, choćby parę chwil, jeśli nie spędzamy czasu na czytaniu, studiowaniu Bożego Słowa, zresztą Paweł Weresz o tym mówił, więc ja nie chciałbym się tutaj powtarzać, to trudno jest oczekiwać, że fundament będzie mocny. Fundament jest wtedy zmurszały, kruszy się, słaby, pęka. Pęka fundament. Kościół jest silny wtedy, gdy my jesteśmy mocni w Panu i mocni w Jego mocą. A więc wierzący to jest ta osobista społeczność z Bogiem, to jest fundament. A potem są mieszkania. To są grupy domowe. Grupa domowa w twoim domu, grupa domowa w tamtym domu, grupa domowa w tamtym domu. Opieramy się ciągle o fundament, o poszczególnych, pojedynczych członków. A ogólne nabożeństwa, niedzielne i środowe, to jest przykrycie tego wszystkiego. Źle zrobili, co niektórzy. Złą reklamę zrobili, co niektórzy. Bo kiedyś wprowadzano tak zwany kościół komórkowy. I co niektórzy nadgorliwcy zlikwidowali to nakrycie. No i lało się jak do grup domowych się lało. Nie? Proszę? Wszystko, co było, to się lało. Dobre i niedobre, i grad, i śnieg, i deszcz, i tak dalej. Nie może tak być. Nabożeństwa środowe, czy czwartkowe, czy niedzielne, to jest przykrycie. To jest przykrycie. Ale jeśli się ograniczymy tylko do niedzielnych nabożeństw, to jak się takich ludzi nazywa? Niedzielni chrześcijanie. A potem z niedzielnych świąteczni chrześcijanie. Dwa razy w roku, Boże Narodzenie i Wielkanoc. A więc to jest ten prawdziwy, to jest ten wzorcowy sposób. Każdy z nas w indywidualnym życiu dba o społeczność z Bogiem, utrzymuje społeczność z Bogiem, a potem idzie do grupki domowej, gdzie wszyscy go znają, gdzie wszyscy mu się przypatrują, gdzie widzą jego wzrost duchowy. i tak dalej, i tak dalej, gdzie może się wypłakać, o czym będziemy mówić, gdzie może wylać swoje serce. A potem jest to przykrycie, społeczność nas wszystkich, zgromadzenie w kościele, zgromadzenie w zborze, w domu Bożym, a więc w świątyni, to o czym czytali, że codziennie się zgromadzali. Przejdźmy teraz do kolejnego podtematu. Jakie są cele grup domowych? Już gdzieniegdzie wspominałem o tu i tam, jakie są cele grup domowych. Teraz chciałbym to jeszcze bardziej uwypuklić, zaakcentować. Mówimy dużo o grupach domowych, ale czy są jakieś główne cele grup domowych? Dlaczego, może mnie ktoś zapytać, bracie, tak forujesz grupy domowe? Dlaczego tak akcentujesz grupy domowe? Bo są co najmniej cztery bardzo ważne powody, dla których grupy domowe w dużym zborze są nieodzowne. Są co najmniej cztery powody. Ci, którzy już ten temat przerabiali, wiedzą, jakie to są te powody. Ja pozwolę sobie na nie zwrócić raz jeszcze waszą uwagę. Pierwszym powodem, dla którego powinny być grupy domowe, to jest wspólnota. Budowanie więzi i relacji międzyludzkich. To się odbywa w tych małych pokojach. To się nie odbędzie w zborze. No, nie ma na to możliwości w zborze. Za chwilę będziemy o tym mówić. A więc budowanie wzajemnych relacji ze sobą, zaprzyjaźnianie się, poznawanie się. Drugi powód, dla którego grupy domowe są nieodzowne, to jest oddawanie czci Bogu. To jest modlitwa przez każdego uczestnika grupy domowej. Też będziemy o tym mówić. Ja jestem zbudowany, bo doniesiono mi, że niektóre osoby, które zaczęły uczęszczać do naszych grup domowych, nie miały nawyku modlenia się. Po prostu nie potrafiły się chyba pomodlić. Nie wiem dlaczego, nie będę w to wnikał, bo nie ma potrzeby. Ale niektórzy liderzy mi mówią: pastorze, te osoby, które były tak zakompleksiałe, teraz pięknie się modlą. Ale najgorzej było na początku, pierwsza modlitwa, a teraz pięknie się modlą. Ich modlitwa jest budująca dla całej grupy. Ja mówię, no uwierzę, jak usłyszę w zgromadzeniu. Ciągle czekam, no ale wydaje mi się, że no, co innego jest modlić się tu, kiedy słyszy 500 ludzi i ma każdy z nich dwoje uszu, no to policzcie, ile to jest uszu słuchających. A więc to jest zupełnie co innego, a zupełnie co innego, jeśli jest 5, 6, 7 osób, a tym bardziej, jeśli jest taki zwyczaj na grupie, że się po kolei modlą, no i co teraz do mnie doszło? Nie ma wyjścia. I jeśli się więc raz przełamie, drugi raz już mu zupełnie łatwo pójdzie. No, będziemy o tym mówić. A trzecim powodem, dla którego grupy domowe są nieodzowne, to jest powiększanie przywództwa. To jest powiększanie liderów. Ja naprawdę, jeszcze raz to mówię, wdzięczny jestem Bogu, że nie jestem w tym zborze sam. Będę to stale i stale podkreślał. Nie boję się konkurencji. Jeśli się pojawi ktoś lepszy niż ja, to dla dobra zboru będę mu walizki nosił. Nie ma to dla mnie żadnego problemu. Naprawdę to nie ma problemu. Niektórzy liderzy boją się konkurencji, więc wszystkich zaraz na margines spychają albo robią wszystko, żeby ich uciszyć. Ja mam takie nastawienie, że im więcej wychowam liderów, tym większy zaszczyt dla mnie. Prawda? A więc grupy domowe dają tę możliwość, że prowadzący, liderzy wyrosną na przyszłych przywódców. Gdyby powiedzmy kogoś po raz postawić od razu na czele 200-300 osobowego zboru, to on by się załamał. Jako prezbiter naczelny popełniłem chyba w dwóch albo w trzech przypadkach błąd. Oto kogoś po szkole biblijnej rzuciliśmy na szerokie wody do prowadzenia zboru, a ten człowiek nie miał pojęcia, z jakimi problemami spotka się w zborze, z jakimi ludźmi spotka się w zborze. I oto, gdy doszło do zderzenia z rzeczywistością, załamywał się. Nie potrafił się porozumieć z braćmi, nie potrafił się porozumieć z ludźmi. Zaczął antagonizować ludzi w zborze, nastawiać jednych przeciwko drugim, otaczać się klakierami, jak to mówimy. A wszyscy inni to opozycja, a wszyscy inni to buntownicy. No i dochodziło do tragedii. Trzeba było potem najczęściej go odwoływać i w ten sposób tak straciliśmy ludzi, bo gdybyśmy byli ostrożniejsi i inaczej postąpili, być może ci ludzie byliby dzisiaj cennymi pracownikami. Gdyby się tak stali liderami grup domowych i może pracowali w grupie, wychowywali się, nabierali doświadczenia i może potem wyżej, wyżej i wyżej. Ale też o tym będziemy mówić. I wreszcie czwarty powód, może nawet najważniejszy w kontekście rozrostu zboru, to jest ewangelizacja, to jest pomnażanie grupy. Dzisiaj mamy jeszcze 10 minut czasu, spróbujmy wejść do tego pierwszego tematu, jakim jest wspólnota. Jakim jest wspólnota? Już sygnalizowałem, że jednym z głównych problemów współczesnego społeczeństwa, a więc nawet nie zboże, tylko społeczeństwa jako takiego, jest tak zwana depersonalizacja. Co to znaczy? Anonimowość. Popatrzcie, ludzie mieszkają w blokach obok siebie. Klatka schodowa, klatka schodowa, klatka schodowa. Bloki niekiedy mieszczą tysiące osób. Są w niektórych miastach potężne bloki mieszczące po 2, po 3 tysiące osób i więcej. Mieszkają po 10, po 20 lat obok siebie, ale tak naprawdę to nic o sobie nie wiedzą. No zapytam was, czy wiecie cokolwiek, albo czy wszystko wiecie o waszych sąsiadach, choć mieszkają vis-a-vis? Kiedyś, gdy jeszcze mleko roznoszono, tośmy się przynajmniej mogli spotkać na klatce schodowej. On brał mleko i ja brałem mleko. Dzień dobry i chowaliśmy głowy. Dzisiaj nam mleka nie roznoszą, to już nawet się w ten sposób spotkać nie możemy. A więc nie wiemy nic o sobie. Niestety, ludzie nic nie wiedzą o sobie. Niektórzy nie chcą, żeby się nimi interesowano. Nie chcą, żeby się nimi interesowano, zamykają się jak w kokonie i przechodzą nawet dzień dobry, nie powiedzą, żeby przypadkiem ktoś coś tam więcej o coś nie zapytał, a więc co chce być inkognito, całkowicie obojętny, całkowicie nieznany, całkowicie anonimowy. Inni z kolei nie chcą się interesować tymi osobami, z którymi się na klatce schodowej czy w windzie zderzają. Poza powiedzmy tym dzień dobry zwyczajowym, nic więcej powiedzieć nie możemy. I taka postawa, ta sytuacja, to co się dzieje, powoduje, że jednostki czują się zagubione, wyobcowane, osamotnione. Człowiek staje się liczbą, a nie osobą, a nie Andrzejem, a nie Piotrem, a nie Janem, liczbą. No spod dziesiątki. Sąsiad spod dziesiątki, co o tym wiecie, sąsiedzi? Nic. Anonimowość, totalna anonimowość. To jest nieszczęście w moim przekonaniu. I to doprowadza wielu ludzi do czego? No, do psychicznych problemów. Bo my jako ludzie jesteśmy tak przez Boga stworzeni, że mamy zapotrzebowanie na zainteresowanie nami, się nami, na akceptację, na zauważenie, a tymczasem zupełna anonimowość. Jeśli to się dzieje w świecie, no to jest w świecie, mówimy. Ale niestety, jak już zauważyłem, problem ten wkrada się również do wielu zborów, a zwłaszcza tych większych. Tak, my zaczynamy to także odczuwać. My zaczynamy tę lekcję także przerabiać. Bo zauważcie, niektórzy, którzy nie chcą, żeby cokolwiek, ktokolwiek o nich wiedział, żeby ktokolwiek zapytał o imię, żeby ich ktokolwiek zapytał o to, gdzie mieszkają, przychodzą 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa, a gdy widzą, że kazanie dobiega do końca, ja obserwuję, patrzę, oni już po jednym ciurkiem wychodzą. Widzicie? No to jest... I co my możemy o nich powiedzieć? Byli wśród nas, ale kim byli, kim oni są? No to jest rodzina? To nie jest rodzina. To nie jest rodzina, bo rodzina to zbiorowisko osób, w której jedni o drugich co najmniej wiedzą. Tu nie chodzi o wścibskość. Tu nie chodzi o próżność, próżne takie jakieś zainteresowanie się, a ile on zarabia, a co on ma i tak. Nie, nie, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do jego wnętrza. Czy on przypadkiem nie cierpi? Czy nie ma przypadkiem problemu jakiegoś? A więc chodzi o coś zupełnie innego. Wielu członków zboru to, tak jak powiedziałem, niestety niedzielni chrześcijanie, nie angażujący się w ogóle w życie zborowe. Lata mijają, oni się ani nie pomodlą, ani niczego nie robią. Ograniczają się tylko do tego, że przychodzą i odchodzą. No, dzięki Bogu za to. Ale przecież, znowu powiadam, no, tracimy coś po drodze. Stajemy się nominalnym kościołem. Kościołem, którym jest totalna anonimowość. W małym zborze to nie jest możliwe. Im większy zbór, tym większa jest możliwość. A więc nie każdy ma nawet w sobie taką siłę przebojową. Ja wiem, że niektórzy są przebojowi i jeśli ich coś boli, to oni nie podarują. Oni biegną do przodu, oni dają o sobie znać, oni sygnalizują swoją obecność. Ale przecież nie wszyscy mają tego rodzaju charakter, tego rodzaju osobowość. Niektórzy są zupełnie inni, wolą się nie przepychać, jak ta niewiasta się przepychała. Ale to nie znaczy, że nie chcą być kochani, ale to nie znaczy, że nie chcą być doceniani, ale to nie znaczy, że nie chcą być akceptowani, ale to nie znaczy, że nie potrzebują troski. To nie znaczy. Po prostu tacy są. No i cóż powiedzieć? Kochani, dwugodzinne, a nawet 3-godzinne nabożeństwo niedzielne takiej szansy ludziom nie stwarza. Poza tym nie jest to celem nabożeństw, żebyśmy chodzili od jednego do drugiego, co cię dzisiaj boli. A jak tam dzisiaj w twojej rodzinie? A czy nie chciałbyś się o coś pomodlić? No wyobrażacie sobie, no to się z góry przygotujmy, że od 6 rano mamy to nabożeństwo do poniedziałku do 6 rana. Może wtedy do czegoś dojdziemy. To nie jest celem naszego nabożeństwa niedzielnego. Celem nabożeństwa niedzielnego jest oddanie chwały Bogu. Jest czczenie, jest wielbienie, jest gloria, oddawanie glorii, chwały Bogu. To jest celem. Oczywiście możemy się pomodlić. To są rzeczy trudne, żebyśmy się modlili co w każdą niedzielę o każdą osobę. Nieosiągalne. Nieosiągalne. Celem naszych niedzielnych nabożeństw jest wspólnotowe uwielbianie Boga. Celem naszych niedzielnych nabożeństw jest słuchanie Słowa Bożego. No a co z tymi, którzy w ramiona wcisnęli głowę i siedzą i tylko się oglądają trwożliwie i ten na niego nie zważa i ten na niego nie zważa, ten stoi z rękami podniesionymi do góry i tamten klaszcze, a on biedak potem wychodzi i mówi, nie, tu w tym zborze nie ma miłości. No, to nie jest prawidłowa postawa, bo jeśli oczekuje miłości, to powinien przede wszystkim sam zacząć dawać miłość. To znaczy, jeśli ktoś tak mi mówi, tu w tym zborze nie ma miłości, to dowodzi, że on sam nie daje miłości. Bo gdyby sam miał miłość, to by ją dawał, a dając jednocześnie w dwójnasób by otrzymywał. No ale są jednostki takie, które się nie potrafią jakoś, że tak powiem, otworzyć na następnych. Ale taką możliwość stwarzają, i to w sposób doskonały, komórki zborowe, grupy domowe. Tam jest możliwość dzielenia się z sobą swoimi problemami. Jeśli razy z 6, 7, 8, a grupa nie może być większa niż 12, no to żaden problem. No to zapytają w końcu, jeśli sam nikt nie powie. Tam jest możliwość modlenia się nawzajem o siebie. Tam jest możliwość wzajemnego zachęcania się. Bracie, nie martw się. Ja też pieniędzy nie miałem. Modliłem się i Bóg mi pomógł. No a czy to w takim tłumie jest możliwe? Nie jest to możliwe. Nie załamuj się, trwaj. Przeżyj to doświadczenie, przetrzymaj to doświadczenie. Karta się odwróci, że tak powiem. Nie martw się. Tam jest także możliwość pomagania sobie we wzajemnych potrzebach. No jeśli w zborze może ktoś przychodzić zima, lato w tych samych butach i ja tego nie zauważę. Może mu wystawać jeden palec, a nawet więcej. Ja tego nie zauważę, no bo ja. No przecież nie chodzimy, nie umywamy nóg i nie patrzymy przy okazji na jak jest ktoś ubrany, czy ma w czym chodzić, czy nie. Ale w grupie to się już da zauważyć, że ten brat czy ta siostra no, cierpi niedostatek. I co, wtedy grupa nie może mu pomóc? Może mu pomóc. Jeśli nie potrafi sama, no to się może zwrócić. Mamy przecież takie możliwości, może się zwrócić. I wtedy pomoc jest możliwa. Jest możliwa czy nie jest? Jest, bo tam ten człowiek będzie zauważalny, zauważony. W zborze to jest niemożliwe. Ja nie potrafię stwierdzić, czy ktoś chodzi tydzień czasu z głodnym, z pustym żołądkiem, czy ma się w co ubrać i tak dalej. No bo jak? No nie, to, niemożliwe to jest. W 2 godzinach nabożeństwowych, niedzielnych zorientować się w sytuacji. Ale jeśli lider tego na grupie domowej by nie zauważył, no to żaden z niego lider. No to w takim razie musi się zastanowić, czy się nadaje do tego, czy nie. Bo lider to musi zauważyć. To musi zauważyć. I tam wreszcie, na grupie domowej, jest możliwość usługiwania sobie darami Ducha Świętego. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby na grupach domowych ludzie się modlili, wkładali ręce, prosili, żeby Pan uzdrawiał. Nie mam nic przeciwko temu, żeby Pan nas używał na grupach domowych do przynoszenia słowa proroczego. Nawet jeśli się pomylimy, to 12 osób to jest mniejsze niebezpieczeństwo niż 500 osób. Prawda? No więc, a poza tym, no, gdzieś się musimy zacząć uczyć manifestowania darów ducha. Tu jest to niemożliwe. Presja środowiska, presja ilości jest taka, jaka jest. A tam na grupie, jeśli jesteśmy otwarci, możemy posługiwać darami Ducha Świętego. A jeśli tam się nauczymy posługiwać, będzie to pod kontrolą, będzie to, że tak powiem, wszystko po biblijnemu, no to potem się to przynosi tutaj. Ale tam się trzeba, tam się to zaczyna. A więc jeszcze raz. Tam, na grupie domowej, każdy może doświadczać poczucia przynależności do siebie, do rodziny duchowej. Nikt nie czuje się wyobcowany, nikt nie czuje się niezauważony, opuszczony. Nie ma anonimowych chrześcijan. Ja rozumiem teraz, dlaczego zbory, które wprowadziły grupy domowe, się rozwijają. No bo ci duchowo bezdomni znaleźli swój dom, a przy okazji trafili do zboru. A trafili z grupy domowej. Ale dla niej grupa jest tym duchowym domem, tym właśnie domem, nakrytym przez nabożeństwa zborowe. A więc wspólnota, bracia i siostry, jest czymś podstawowym, jeśli chodzi o grupę domową. I do grup domowych będziemy je trochę przereorganizowywać, ale to trochę później. Powołamy nowych liderów, będziemy także ich w miarę pouczać, jak to mają robić. Ale z głębi serca, z całego serca zachęcam, żebyście wszyscy rozważyli możliwość udziału w grupach domowych. Jestem przekonany, że gdyby zbór się zaangażował w grupy domowe, gdybyśmy to robili, z entuzjazmem, no to wkrótce byśmy mieli problem z tamtą kaplicą. Mogę was tylko prosić, nie róbcie mi tego problemu tak szybko, bo jeszcze nie rozwiązałem jednego. Ale ten problem by zaistniał. Bo to, czego ludzie dzisiaj potrzebują, to właśnie zauważenia. Nikt ich nie zauważa. Zwracają się do opieki społecznej, nie zauważają ich. Sąsiedzi ich nie zauważają. Ludzie się czują totalnie, totalnie zagubieni w tej masie, w tłumie, w blokowisku, na podwórzu. Wszędzie się czują zagubieni. Grupy domowe to jest Boże narzędzie do stwarzania wspólnoty, koinonii, społeczności, rodziny, domu. Ja tak to czuję. Tak sobie to wyobrażam. Tak czuję, tak sobie to wyobrażam, a doświadczenia innych pastorów, innych zborów mi to, że tak powiem, potwierdzają. Kiedyś popularna była, bardzo popularna była książka Yonggi Cho na temat grup domowych. Myśmy ją teraz ostatnio też odnaleźli i daliśmy starszym zboru. I tam on podaje taką myśl, której nie bójcie się, ja jej nie zastosuję, bo my nie jesteśmy Azjatami, my jesteśmy Słowianami. A on zastosował taki sposób. Cały zbór podzielił na grupy domowe. Wszystkich przydzielił do jakiejś grupy. Pisze, że szemrali, aż przestali szemrać. A potem sobie nie wyobrażają życia bez grupy domowej. Nie, ja tego robił nie będę, bo my jesteśmy Słowianami, a nie Azjatami. Ale zachęcam, bracia i siostry, w momencie, gdy będziemy jeszcze raz, jak gdyby reorganizując, wznawiać grupy domowe, zastanówcie się, czy nie warto by było wziąć w nich udziału. No, następny raz będziemy kontynuować ten temat. I znowu się pomódlmy o grupy domowe. Halleluja. Pomódlmy się o grupy domowe. Ostatnio brat Bogdan się modlił. Chciałbym tu jakiegoś lidera grupy domowej poprosić. Kto na ochotnika? A, pokazują siostro Magdzie na ciebie. No nie mam, jesteś ochotnikiem ze wskazania. Zapraszam. Chodź, siostro droga, pomóc się. Powstańmy do modlitwy. Chodź tu do mikrofonu, bo nie będziesz słyszana.
O tak, Panie, dziękujemy Ci za ten kolejny wieczór, Panie, w którym mogliśmy tak wiele poznać, czego Ty, Panie, od nas oczekujesz. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przemawiasz do nas i dbasz, Panie, o nasz rozwój. Ja Ci dziękuję, Panie, za tą łaskę, że mogę tu uczestniczyć, Panie, w każdym nabożeństwie, że mogę, Panie, nie tylko być na tych nabożeństwach niedzielnych i środowych, ale, Panie, dziękuję Ci za przywilej prowadzenia grupy domowej. Dziękuję Ci, Panie, za każdą siostrę, która przychodzi. Dziękuję Ci, Panie, za tą społeczność, jaką mamy między sobą, za relacje, Panie, za wspaniałą rodzinną atmosferę. Panie, na nasze spotkania przychodzimy nie dla siebie, Panie, ale dla Ciebie, aby Ciebie poznać, aby Tobie oddać chwałę, aby uczyć się, Panie, jak prowadzić życie, z którego Ty będziesz zadowolony. Panie, okazałeś nam taką łaskę, obdarowałeś nas, Panie, życiem wiecznym. Panie, włożyłeś w nasze serca swojego ducha. Dziękujemy Ci za to. Panie, tak moim pragnieniem jest również, aby każda siostra, każdy brat doznał takiej, Panie, społeczności w grupie domowej, jaka jest u nas, Panie, na naszych grupach domowych. Dziękuję Ci, Panie, że każdy dzień, Panie, przynosi coś nowego. Każde spotkanie coś nowego. Panie, możemy się poznawać, możemy się otwierać, Panie, możemy sobie wzajemnie pomagać, modlić się o siebie. Właśnie to, co jest najbardziej nam potrzebne w naszym życiu. Panie, jesteśmy w tym świecie, żyjemy tu jako przechodnie, Panie, w tej ojczyźnie, a nasza ojczyzna jest tam. I tam, Panie, będziemy stale z sobą przebywać. Ucz nas, Panie, tego i zobowiązuj nas, Panie, do wypełniania Twojej woli, Panie, bo taka jest Twoja wola. Takie są pierwsze czynności pierwszych chrześcijan, Panie. A my chcemy, Panie, się wzorować na tym, co jest najlepsze. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze słowo, za pastora, za to, Panie, za wizję, jaką przedstawia naszemu zborowi. Panie, proszę Cię, abyś błogosławił rozwój grup domowych w naszym zborze. Uwielbiaj się, Panie, w naszych sercach. Bądź błogosławiony, Panie. Amen.
A sam Pan pokoju niech Wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. Amen. Dzisiejsze nabożeństwo jest zakończone.